Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o chińskich okrętach, które w lipcu mają wpłynąć na Bałtyk. Trzy jednostki, w tym niszczyciel Changsha, wezmą udział w ćwiczeniach z Rosją. Czy Chińczycy chcą na Bałtyku jedynie zamanifestować swoją obecność w związku z planowaną na początek lipca wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce? Czy może chodzi o coś innego? Zapytałem o to eksperta do spraw marynarki wojennej, profesora Krzysztofa Kubiaka.
Sprawy należy rozpatrywać w kilku płaszczyznach. Jeżeli patrzymy na to przez pryzmat chińskiej projekcji siły, trzeba zauważyć, że Chińczycy od wielu już lat wychodzą poza swoje wody, są obecni na Oceanie Indyjskim, budują tak zwany łańcuch pereł, czyli system baz mający zabezpieczyć niezwykle ważną dla Chin komunikację między Zatoką Perską a portami chińskimi, ale oprócz tego Chiny manifestują swoją zdolność do projekcji siły morskiej w wymiarze globalnym. Chińczycy są obecni na Morzu Śródziemnym, Chińczycy zorganizowali w trakcie wojny domowej w Libii ewakuację swoich obywateli drogą lotniczą i morską. Chińczycy ćwiczą z Rosjanami na Morzu Śródziemnym, no w tej chwili ćwiczą również na Bałtyku, aczkolwiek nie wiązałbym tego z jakimś bezpośrednim, wielkim zainteresowaniem Chin akwenem bałtyckim. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż z punktu widzenia Rosji obecność chińskich okrętów ma olbrzymie znaczenie, dlatego że w wymiarze politycznym świadczy o tym, że Rosja zachowała zdolność do budowy swego rodzaju porozumienia tych sił, które przeciwne są globalnej dominacji amerykańskiej. Możemy mówić o pewnej daleko idącej wspólnocie interesów rosyjsko-chińskich. Dla Rosji ta manifestacja jest ważna, dla Chińczyków zapewne mniej, bo to oni są silniejszym partnerem w tej relacji i sądzić można, że Rosjanie w jakiś sposób za tą chińską przysługę na Bałtyku zapłacą.
Chińczycy już teraz przeskoczyli, jeśli chodzi o potencjał morski Rosjan?
Tutaj nie chodzi o sam potencjał morski, natomiast waga Chin w układzie światowym, przede wszystkim waga gospodarcza, ale również budowany bardzo intensywnie potencjał wojskowy, albo można traktować jako ekwiwalentny rosyjskiemu, albo wręcz Chiny traktować można jako gracza większego i silniejszego.
O chęci na to, aby być może nie panować, ale odgrywać jedną z kluczowych ról na światowym oceanie, może świadczyć fakt, że Chińczycy już są bardzo mocno zaawansowani w budowie swojego lotniskowca. Lotniskowce są takim symbolem morskiej potęgi. Mówi się, że w 2020 roku nienazwany jeszcze chiński lotniskowiec ma wejść do służby.
Chińczycy w tej chwili budują drugi lotniskowiec. Pierwszy to była jednostka o charakterze doświadczalno-eksperymentalnym, zbudowana w oparciu o pozyskany kadłub na Ukrainie. Zresztą od kilku lat Chińczycy pod pozorem złomowania, budowania parku rozrywek kupowali wycofane z linii lotniskowce na całym świecie, zapoznając się w ten sposób z konstrukcją tych specyficznych jednostek i oszczędzając niebagatelne pieniądze na fazie badania i rozwój. Niewątpliwie Chińczycy są zainteresowani swoim potencjałem morskim, jego rozbudową, a to nie jest to jednak element samoistny, to jest tylko jeden z wymiarów chińskiej polityki ukierunkowanej na budowę świata wielobiegunowego, czyli takiego, który nie jest zdominowany przez jedną potęgę i świata, w którym państwo środka odgrywa istotną rolę w budowaniu globalnego porządku.
Patrząc na tę sprawę, patrząc na fakt, że okręty chińskie pojawią się na Bałtyku, nie można zapominać o tym, że chińskie okręty w 2015 roku ucumowały w porcie w Gdyni. One także tutaj przypłynęły. O czym świadczy to, że Chińczycy raz ćwiczą z Rosjanami, innym razem pojawiają się u Polaków?
Chińczycy nie trzymają ani z jedną, ani z drugą stroną. Przede wszystkim trzymają z samymi sobą. To znaczy realizują własne interesy. Wizyta okrętów chińskich była bardzo ciekawie zorganizowana. Przede wszystkim służyła ona utrzymaniu czy konserwacji związków między macierzą a chińską diasporą w Polsce. Wszak zorganizowano specjalną wizytę na pokładach okrętów, dedykowaną li wyłącznie prominentnym członkom chińskiej diaspory, czyli Chińczycy w sposób aktywny, ale jednocześnie klasyczny poprzez wizytę w Polsce realizowali tak zwaną dyplomację morską. Flota nie służy jedynie osiąganiu celów militarnych, ale również osiąganiu celów dyplomatycznych i policyjnych. Natomiast wizyta w Polsce była klasycznym przykładem osiągania celów dyplomatycznych.
Wystarczy przypomnieć obrazki, które mogliśmy obserwować 2 lata temu na Nabrzeżu Francuskim w Gdyni, tuż obok Muzeum Emigracji. Wtedy na tym nabrzeżu pojawiło się około 200, być może 200-kilkudziesięciu obywateli Chin mieszkających w Polsce, machali flagami. Rzeczywiście taki wymiar propagandowy był, myślę, całkiem widoczny.
Chińczycy mieszkający w Polsce, po pierwsze, mogli zamanifestować swoją jedność z macierzą. Po drugie, mogli poczuć się autentycznie dumni z obecności chińskiej bandery na tak odległych wodach. I tutaj pozwolę sobie na może dość daleko idącą paralelę, iż obecne plany związane z marynarką wojenną, czyli z nadaniem jej skrajnie defensywnego charakteru, dowiązanie jej do wybrzeża, mogą doprowadzić między innymi do zmarnotrawienia tego całego dorobku zebranego przez obecność polskiej bandery w przestrzeni międzynarodowej. To nie tylko Chińczycy są dumni ze swoich okrętów. Ja pamiętam sprzed kilku lat postój jednego z polskich okrętów w trakcie Świąt Wielkiej Nocy w irlandzkim porcie Cork. To było autentyczne święto mieszkających tam Polaków, święto, którego nie byłaby w stanie z powodów logistycznych i organizacyjnych zapewnić żadna placówka dyplomatyczna.
Co ma pan na myśli, mówiąc o przywiązaniu marynarki do portów, do brzegu?
Okręty podwodne to jest olbrzymi potencjał. Okręty obrony wybrzeża, okręty patrolowe z funkcją zwalczania min – to wszystko wpisuje się w pewną wizję. Natomiast jeżeli marynarka miałaby zrezygnować z możliwości prezentacji bandery poza Bałtykiem, odbyłoby się to z dużą szkodą dla Polski.
Tutaj odwołuje się pan do planu bądź braku planu zakupu fregat rakietowych.
To znaczy odwołuje się do sytuacji, w której marynarka wojenna może po prostu nie mieć kadłubów do realizacji misji poza Bałtykiem i nie chciałbym się odnosić do konkretnych rozwiązań służących uzyskaniu tych kadłubów.
Wróćmy zatem do dyskusji na temat obecności Chińczyków na Bałtyku. Pojawia się też taka interpretacja, że okręt chiński ma pojawić się tutaj w związku z zapowiedzianą niedawno wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce Donalda Trumpa. O tej wizycie poinformowano kilka dni temu. Czy jest możliwe, że reakcja Rosjan i Chińczyków była tak szybka, że w ciągu kilku dni dosłownie poinformowali o tym i zaplanowali te manewry?
Tak, oczywiście. Chińczycy obecni są w sposób stały na Oceanie Indyjskim, przebywają na Morzu Śródziemnym. Natomiast w praktyce nie będziemy zapewne mieli do czynienia z jakimiś nadmiernie skomplikowanymi taktycznie ćwiczeniami, a jedynie z demonstracją sprowadzającą się do wspólnego manewrowania okrętu rosyjskiego i okrętów chińskich. I z punktu widzenia rosyjskiego, właśnie w kontekście wizyty prezydenta amerykańskiego w Europie Środkowej, ta demonstracja zdolności koncyliacyjnej, zdolności do współpracy z Chinami w płaszczyźnie wojskowej odgrywa bardzo istotną rolę.
Czy pana zdaniem realny jest scenariusz, że jak wieszczą niektórzy eksperci, około 2050 roku, to właśnie Chińczycy będą największą morską potęgą świata?
Prognostyka społeczna, prognostyka politologiczna i prognostyka militarna w perspektywie 30 lat, czyli rok 2050, niebezpiecznie zbliża się do science fiction. Jeżeli założylibyśmy, że pewne procesy będą postępować liniowo, wówczas jest to jedna z możliwych hipotez. Ale jednak rzeczywistość społeczna pokazuje, że te metaprocesy liniowego charakteru nie mają. Pojawiają się rozmaite turbulencje. Utrzymanie wiarygodności prognostycznej w perspektywie 10 lat jest problemem, a okres 30 lat to jest wielka, wielka niewiadoma.
Ale jeśli chcielibyśmy zejść z poziomu science fiction na Ziemię, no to jest też, tak sobie myślę, coś takiego jak rzeczywistość technologiczna. I przykład tego lotniskowca, który przywołaliśmy wcześniej, pokazuje, że Chińczycy, jeśli chodzi o technologię, on oczywiście jest owiany tajemnicą, ten lotniskowiec, no ale wiadomo, że nie jest to poziom zaawansowania technologicznego amerykańskich lotniskowców czy też brytyjskich.
Chińczycy czynią postęp. To nie jest postęp kangura, to jest raczej postęp żółwia. Niesłychanie konsekwentny, ale jednocześnie pozbawiony takiej spektakularnej dynamiki. Chińczycy się uczą, Chińczycy potwierdzają, że niezwykle istotną rolą w budowaniu ciągłego postępu technologicznego jest konsekwencja. Niektóre możemy porównywać na przykład Indie i Chiny. Tutaj może analogie nie są zbyt daleko idące, ale i w jednym i drugim kraju. Indie jako demokracja są bardziej transparentne. Możemy zakładać, że w Chinach zachodzą podobne procesy, o których po prostu nie wiemy. Pewne programy rozwojowe się załamują, pewne programy są spowalniane, ale konsekwentnie wraca się do nich po kilkunastu latach, gdy na przykład baza przemysłowa uzyska taki poziom rozwoju, iż zdolna jest spełnić zamówienie płynące z kręgów kierowniczych. Chińczycy postanowili konsekwentnie podążać drogą mocarstwowości i w zasadzie wszystkie ich działania w przestrzeni międzynarodowej i wewnętrznej podporządkowane są temu celowi. A ponieważ cechuje ich olbrzymia konsekwencja, więc jeżeli nie dojdzie do wydarzeń określanych mianem białego, czarnego łabędzia, czyli do jakichś niespodziewanych zwrotów sytuacji, mają poważne szanse na to, by zyskać rolę w perspektywie kilku dekad światowego mocarstwa.
O planach Chin związanych z marynarką wojenną mówił profesor Krzysztof Kubiak. A już teraz wracamy do Polski i ruszamy do portu wojennego w Gdyni, gdzie w niedzielę odbyło się zwieńczenie święta marynarki wojennej i Dni Morza. Chętnych do zgłębiania tajemnic wojskowych nie brakowało, bo i atrakcji było całe mnóstwo. Największe zainteresowanie budził okręt podwodny ORP Semp, choć ciekawych elementów było dużo więcej, o czym przekonała się Ewelina Potocka.
Trzeba promować Wojsko Polskie i Marynarkę Wojenną, żeby wspomóc nasze społeczeństwo, żeby widziało, jak pracujemy, jak na co dzień, jak wyglądają na co dzień nasze obowiązki.
Tutaj największą atrakcją są te wszystkie sprzęty, które przygotowaliście.
Mamy pawilony saperskie, artyleryjskie. Wystawił się dywizjon krętów wsparcia ze swoim sprzętem nurkowym. Mamy śmigłowiec, dźwig, straż pożarną.
Okręty też udostępniliście, jakie?
Ależ oczywiście, praktycznie wszystkie, które mogliśmy w dniu dzisiejszym, te, które nie są na ćwiczeniach, są to okręt fregata rakietowa ORP generał Pułaski, okręt Heweliusz hydrograficzny, okręt podwodny, trałowiec z 8 flotylii obrony wybrzeża z 13 dywizjonu trałowców stacjonującego tutaj w Gdyni i dozorowiec Kaszub 240.
Pływacie tym?
Oczywiście pływamy. Wykonujemy zadania. Fregata była na ćwiczeniach międzynarodowych, niedawno wróciła. ORP Kaszub jest świeżo po remoncie, też już zadania główne pozdawał. Hydrograficzny, no to dzięki niemu mogą i jachty pływać, i inne jednostki pływające, bo służy między innymi do tego, że do rysowania map, do wejść do portów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No podwodny, no to wiadomo, wykonuje swoje zadania. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że właśnie z tego dywizjonu, który w tym roku obchodzi 85-lecie swojego istnienia, jedna z najstarszych jednostek w Wojsku Polskim, w Polsce w ogóle, z tradycjami swoimi przedwojennymi, a jednocześnie już trzykrotnie byli na misjach zagranicznych na Morzu Śródziemnym.
25 osób liczy załoga. Jeżeli chodzi o samo spanie, to tak jak tutaj widać, mamy cztery koja. Jeszcze tam troszeczkę w prawo to mamy następne koja. więc to są jedyne miejsca do spania dla całej załogi.
Chyba węższe nawet niż kuszetka w PKP.
Węższe, ale przyjemniej.
Jak głęboko schodzicie pod wodę?
Tego nie mogę powiedzieć tak do samego końca, ale pływamy na głębokości 40-60 metrów.
Jak się żyje na takim okręcie? Ile czasu się tu w ogóle spędza?
Żyje się przesympatycznie, aczkolwiek ciężko, bo jeżeli jest 25 facetów pod wodą przez jakiś okres czasu, to jest czasami ciężko, ale myślę, że jest też fajnie, bo jesteśmy zgrawną ekipą i nie mamy żadnych problemów, takich jakichś kłótni i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy przesympatycznie i wesoło.
A to jest tak, że wy jeszcze w ogóle w głowie gdzieś tam macie tą świadomość, że jesteście pod wodą, czy to już jest tak dla was chleb powszedni, że tak jakbyście pływali na wodzie?
Ja bym powiedział, że to jest taki automatyzm, jeżeli można takiego słowa określić. Przychodzimy do pracy, to jest nasza praca i idąc z morza, zanurzając się pod wodę, no to jest nasz chleb codzienny, tak więc to nie jest jakiś strach, nie jest jakiś ból głowy. My to robimy na co dzień i z tego żyjemy.
A tutaj to maszynownia? Czy...
No to jest przedział torpedowy. To od razu, proszę Państwa, już proszę zwrócić uwagę. Mamy 8 wyrzutni torped. Wiadomo, do czego służą wyrzutnie torped, ale też nie do końca, bo oprócz tego, że można torpedy tutaj ładować, to dolne wyrzutni torped, jak zwrócicie uwagę, mam taką tutaj napis zalana. Zalewamy wyrzutnie torped wodą, żeby mieć pływalność ujemną, tak? Czyli żeby być cięższym, złapać balast, czyli ciężar, tak? I też po to też nam te wyrzutnie służą. Ładujemy torpedy, jeżeli wchodzimy na szlanie torpedowe. Można 8 torped załadować, do górnych i do dolnych. Między wyrzutniami, jak zobaczycie, są takie deseczki. My sami jako załoga zrobiliśmy, żeby tam układać żywność, bo na okręcie nie masz wielkiej kuchni, wielkiej lodówki. Tutaj układamy w skrzynkach napoje, warzywa, owoce i
ciasto.
Ale... Mógłby pan tak mieszkać?
Nie, nie ja.
Ja bym się nie nadawała tam na dole. Wolę jednak tam, gdzie są okna.
Widać po minach osób uczestniczących i po kolejkach ogromnych, że to jest naprawdę świetny pomysł i ludzie bardzo chętnie chcą zobaczyć, jak to wszystko działa od środka.
Ciężka praca w porcie wojennym?
Na pewno. Dużo czasu trzeba poświęcić. No i przede wszystkim życia rodzinnego w związku ze służbami, wyjściami w morze. Ale nie zamieniłbym na żadną inną pracę, na pewno.
Wrażenia ze Święta Marynarki Wojennej i Dni Morza, które w niedzielę obchodzono w Gdyni, zebrała Ewelina Potocka. A już teraz kolejny fragment z radiowego archiwum z 2000 roku. Wtedy do służby w polskiej marynarce wojennej weszła przekazana przez Amerykanów fregata rakietowa ORP Pułaski. Przed nami kolejna część materiału, który przy tej okazji przygotowała ówczesna redaktor Radia Gdańsk, Maria Prucińska.
Najważniejszym uzbrojeniem wszystkich fregat typu Oliver Hazard Perry, a także wszystkich najnowocześniejszych amerykańskich okrętów wojennych są rakiety. Pod tym względem jednostki typu Perry nie ustępują żadnym innym okrętom. Radzieckie okręty są zdecydowanie słabiej uzbrojone. Jednostki typu Perry dysponują wyrzutnią MK-13, która się mieści na dziobie. Ma ona pojemność 32 rakiet. W tym 4 są to rakiety przeciwokrętowe Harpoon. Pozostałe to rakiety SM-1MR RIM-66A, popularnie nazywane Standard 1. Są to rakiety przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zarazem. Okręt jest także oczywiście uzbrojony w torpedy. Dlaczego? Torpedy nie służą do walki okręt-okręt, ponieważ walki dzisiejsze toczą się na dystansach 80, 120, nawet do 200 km. Trudno tu mówić o jakimkolwiek torpedowaniu przeciwnika, gdy torpeda przeciętna ma zasięg do 15 km. Torpedy służą oczywiście do zwalczania okrętów podwodnych. Fregaty typu Perry mają wyrzutnie, torped typu MK-46. Są to bardzo sprawdzone w praktyce. W latach 80. w czasie wojny o Falklandy brytyjska marynarka królewska posłużyła się torpedą do zniszczenia argentyńskiego okrętu podwodnego Santa Fe. Śmigłowce są bardzo ważnym elementem na fregatach typu Oliver Hazard Perry. Służą one także do zwalczania okrętów podwodnych i w zasadzie są one główną bronią do tego. To są prawdziwi mordercy, jeżeli chodzi o system zwalczania okrętów podwodnych. Są wyposażone nawet do 4 torped i to w tej chwili Amerykanie używają typu MK-50 Barracuda. Torpedy te płyną z prędkością powyżej 60 węzłów, na głębokości nawet do 800 metrów i są w stanie zlikwidować każdego podwodnego przeciwnika. Powiem nawet szczerze, prywatnie, że dni chwały okrętów podwodnych wydają się być policzone, ale nie na Bałtyku. Jeżeli chodzi o śmigłowce dla polskiej marynarki wojennej, na razie będą to na pewno anakondy.
Tak na dobrą sprawę o uzbrojeniu to nie dowiemy się do końca, prawda? Bo jest to jednak jakaś tajemnica.
My mamy swoje małe tajemnice, Amerykanie mają swoje ogromne tajemnice.
Na pokład okrętu ORP Pułaski wrócimy już za tydzień, a na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po Kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.